To jest radio Palotti FM.
Dobry wieczór. Czwartek, 19 punktualnie. Jak zwykle słyszymy się z Państwem w audycji Punkt Widzenia. Z tej strony Pablos i Kamilos.
Witam słuchaczy.
I porozmawiamy po raz kolejny, tak jak to w naszym zwyczaju jest, na tematy filmowe związane z kinem. Zaczniemy może od tego, że obydwaj, tak jak rozmawialiśmy tydzień temu na audycji, pojawiliśmy się na premierze Jamesa Bonda. Był to film zdecydowanie, po wielu naszych dyskusjach, takich prywatnych, uznaliśmy, że był to film zdecydowanie warty uwagi. Na razie o nim nie będziemy rozmawiali. Zachęcamy do pójścia do kina, gdyż jest to jeszcze świeżość duża. I mamy nadzieję, że Państwu również wpadnie w oko. A o czym dzisiaj?
Dzisiaj porozmawiamy o jednym z najbardziej niedocenionych nagrodowo reżyserów na świecie. Sam nazywa siebie Mr. Technician, a mowa tutaj o Davidzie Fincherze. Jest on twórcą bardzo kontrowersyjnych, złożonych, dreszczowców, łamanych na thrillery filmów. I właśnie o nim dzisiaj.
Tak, zdecydowanie niedoceniony, ponieważ zdobył jedynie Złoty Glob i tylko 3 nominacje do Oscarów, niestety bez zwycięstw. No więc to zdecydowanie nie oddaje tego, co on stworzył, co mogliśmy oglądać. No zaczniemy może od tego, że urodził się dawno temu, przynajmniej dla nas, bo w 62 w Denver, czyli w Stanach Zjednoczonych.
Tak, a jego stosunek, który posiada do Akademii Filmowej, czy też Akademii związanej z nagrodami Złote Globy, można było zobaczyć na ostatniej gali Złotych Globów, gdy wyczytywany do nominacji podnosił kieliszek za każdym razem, gdy nagroda przechodziła mu koło nosa, więc już raczej wie, co się święci przed rozdaniem nagród, niestety pomijany, może to przez tematykę filmów, może za mało mainstreamowo, ale przez wielu fanów ceniony na całym świecie.
Tak, i oczywiście zaczynał bardzo młodo, jak to wielu takich twórców, ponieważ już mając 18 lat znalazł się w wytwórni George'a Lucasa i miał okazję pracować przy naprawdę wielkich filmach, bo to nie były małe produkcje, a mowa tutaj jest o takich obrazach jak Powrót Jedi, Indiana Jones i Świątynia Zagłady. To są naprawdę olbrzymie tytuły, przy których właśnie młody Fincher miał możliwość pracować, patrzeć, jak pracują inni słynni reżyserzy i między innymi uczyć się od nich.
Tak, zaczynał w młodym wieku jako scenarzysta w filmie Industrial Light and Magic, tak jak wspomniałeś, a swoje pierwsze kroczki za kamerą stawiał podczas nagrywania teledysków. Były to teledyski związane z różnymi komercjalnymi reklamami wielkich marek oraz teledyski wielkich artystów, bo na swojej rozkładówce ma 2 teledyski Madonny, jeden to Express Yourself, drugi to Vogue. Ma też współpracę ze Stingiem przy piosence Englishman in New York, czy też Gypsy Kings. Więc są to naprawdę barwne postacie na arenie wokalistów, czy też piosenkarzy i od tego właśnie zaczynał swoją drogę na szczyt.
No tak, to w szczególności robię wrażenie, gdy właśnie wspomniałeś, że nagrywał teledyski dla Madonny, tworzył reklamy dla takich firm jak Pepsi, Levi's, Nike, także to są naprawdę znane i firmy, i postaci. I tutaj, co ciekawe, za jeden z teledysków dostał nagrodę MTV Music Awards, więc wychodzi troszeczkę na to, że podobnie z muzycznie ilość nagród za, powiedzmy, tematy związane z muzyką jest taka sama jak za tematy związane z filmem, co jest dość intrygujące myśląc właśnie o kimś takim jak David Fincher.
Tak, po nabieraniu wprawy przy największych tuzach kina w danych latach i po tym, jaką przygodę przeżył podczas produkcji teledysków czy też reklam, postanowił podjąć się rękawicy i zaliczyć swój debiut filmowy, obejmując stanowisko na dla kamerą filmu Obcy 3. Była to naprawdę poważna, poważna jak na start sytuacja, ponieważ film już miał dwie odsłony, które cieszyły się bardzo dużą popularnością dzięki geniuszowi Ridleya Scotta. I sam po latach mówi, że szczerze mówiąc wymazuje ten film ze swojego po prostu curriculum vitae, tak zwanego CV, tak? Bo po prostu został zjedzony przez krytyków na całym świecie.
No tak, nie został przyjęty zbyt pozytywnie po tym filmie, ale reszta filmów, które nagrywał, jest to już niesamowita historia. Chociaż są filmy, w których mógł brać udział, a nie brał udziału. I dlaczego? Zacznijmy może od tego, jaki jest jego styl, styl reżyserowania, jego styl filmów. One, tak jak wcześniej Kamil wspominałeś, są takie mroczne, to są zazwyczaj dreszczowce, to są thrillery, więc moim zdaniem dobrze, że przy niektórych produkcjach jednak odpuścił albo nie wzięto go do reżyserki, bo myślę, że nie do końca by się spełniał. Po jego filmach, które nagrywał, widać, że zdecydowanie najmocniej czuje się w tych dreszczowcach, w tych filmach, które budzą w człowieku grozę, budzą napięcie, a nie mają zmuszać do przemyśleń czy do innych refleksji. I tutaj z tego, co sobie przypominam, to miał reżyserować jeden z moich ulubionych filmów pod tytułem Ugotowany. No i myślę, że wyszło koniec końców dobrze. Wziął się za to inny reżyser, to był John Welsh, a Fincher tworzył po prostu coś, co leżało mu bliżej serca, bo tamten film nie był dreszczowcem, on był bardziej dramatem niż thrillerem.
Tak, sam wielokrotnie powtarzał, że w swojej karierze przeszedł przez tyle stanowisk na planach filmowych, aby zaznać to, z czym parają się jego współpracownicy. I twierdzi, że osiągnął na nich tak wiele umiejętności, przez co twierdzi, że woli tworzyć coś autorskiego, żeby nie być pouczanym przez inne osoby. Dlatego odmawiał wielu mainstreamowym produkcjom, tak jak wspomniałeś, Ugotowany. Sam cytował kiedyś, że niektórzy chodzą do kina, żeby im przypomnieć, że wszystko jest w porządku. I powiedział, że on nie robi takich filmów, co sam wspomniałeś, że te filmy po prostu budzą grozę. A z jakim skutkiem? No to mamy właśnie taki pomysł, żeby to wszystko przybliżyć naszym słuchaczom na dzisiejszej audycji.
Tak, i zrobimy to oczywiście tak jak my lubimy, czyli za pomocą rankingu. Będziemy sobie nawzajem tworzyli ranking. Nie będzie to autorski ranking żadnego z nas, tylko taki, który powstanie wspólnymi siłami, więc zobaczymy, jak on wyjdzie, zobaczymy, czy jeden i drugi się z nim będzie zgadzał. Wspomnimy, dlaczego które filmy uważamy, że zajęły dane miejsce, ale to już po przerwie. Teraz zapraszam na 3 minutki przerwy razem ze Stingiem. In my accent when I talk, I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. I kick it everywhere I walk. I'm an Englishman. Suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what.
Witamy po krótkiej przerwie. Przygrywał nam utwór Sting, Englishman in New York. Tak jak wspominaliśmy, nasz główny bohater dzisiejszej audycji współpracował przy realizacji tego teledysku. A teraz, tak jak na audycji o Quentinie Tarantino, postaramy zrobić nasz taki osobisty ranking. Ale...
No nie do końca osobisty, nie do końca osobisty, bo wspólny
no
jednak.
Tak, wspólny.
I to może pojawiać się problemy jakieś przy tym, myślę.
Mogą być tutaj zawirowania z tym związane, ale wcześniej tylko podpowiem naszym słuchaczom, iż nie będziemy robić rankingu składającego się z 11 filmów Finchera, tak jak to miało miejsce w przypadku Quentina Tarantino, że podjęliśmy się jego całej twórczości, a zrobimy ranking 6 filmów. Ponieważ, jak wiemy, jestem fanem i też może i większość naszych słuchaczy jest fanem Premier League, a jest popularne w niej stwierdzenie top 6. Może sobie utrudnimy ten ranking, może ułatwimy, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Rzucam monetą, Paweł Reszka, ja Orzeł, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No i Pawle, zaczynasz.
No dobra, no to z grubej rury lecimy, skoro mamy tylko 6 miejsc, a był to zdecydowanie wybitny reżyser. No i zobaczymy. Dla mnie na miejscu 6 będzie film pod tytułem Azyl z 2002 roku. Myślę, że mocno wleciałem, bo to jest jeden z ulubionych chyba twoich filmów, tego co pamiętam. Aczkolwiek miejsce 6, ponieważ... produkował filmy lepsze, produkował filmy z troszeczkę obszerniejszą historią, bo to był dość klaustrofobiczny film, chociaż napięcie, niepewność w nim zbudowane, to była naprawdę czysta definicja Finchera. Oglądając ten film widzimy to, czego chce Fincher od swoich filmów, że wszystko jest mroczne, wszystko jest niepewne, a zarazem nie ma żadnych przypadków, nie ma żadnych głupot. To nie jest tak, że dla przypomnienia Azyl to jest film, w którym dwójka kobiet jest zamkniętych w pomieszczeniu i ukrywa się tam przed antagonistą w filmie. I ani jedna strona, ani druga strona nie robi nic przypadkiem. Tam wszystko się na coś składa, każdy ruch jest przemyślany, nawet jeżeli jest to improwizacja, to nie ma takich, powiedzmy, kreskówkowych, zabawnych scen. Dlatego mroczny, pełny grozy klimat naprawdę wbija w fotel. Jest to po prostu dreszczowiec pełną gębą.
Tak, masz w 100% rację. Ten film jest też wzbogacony fantastyczną pracą kamery, która ułatwia przemieszczanie pomiędzy kondygnacjami budynku. Przenikamy przez drzwi, ściany i łatwiej nam jest zobaczyć to, co dzieje się na różnych piętrach, obserwować poczynania zarówno tych złych, jak i tych dobrych, tych, którzy stanęli w sytuacji, w której muszą bronić swojego życia. A tej całej sytuacji ułatwia im pomieszczenie ze stalowymi drzwiami, a naszych głównych przeciwników coś za tymi drzwiami zachęca do ich sforsowania. Dlatego jak najbardziej ciekawy wybór. Nie spodziewałem się tego miejsca z twojej strony, ale przyjmę je z głową uniesioną do góry.
No to lecimy w takim razie dalej. Miejsce 5.
Miejsce 5 u mnie zajmuje film Gra. Jest to film z 97. Wydaje mi się, że głównym kompleksem tego filmu jest to, że powstał w zbyt małym okresie czasowym, oddalonym od 7. Dlatego też nie za dużo osób jest jego fanem, ponieważ nie miało też okazji przybliżenia się właśnie z tą produkcją. I jak dla mnie, no jak sam tytuł mówi, ja podczas seansu czułem się jak w umyśle Finchera, który stworzył dosłownie grę planszową, czy też taką, w którą można grać na konsolach, czy na komputerach. Wcielamy się w postać naszego głównego bohatera i docieramy z nim do momentu załamania totalnego i ten roller coaster trwa i trwa. Na samym końcu czekają nas naprawdę znakomite kąski, które odwracają tą rozrywkę o bardzo wiele poziomów i nabierają innego tempa, dlatego warto oglądać do końca. Jedynym minusem tego filmu jest obsada aktorska, w której błyszczy jedynie w swoim super czasie, bo to połowa lat 90. Michael Douglas, który stanął na wysokości zadania w roli Nicholasa Van Ortona.
No, ciekawy opis. Zdecydowanie się zgadzam, bo film ten również widziałem. Chociaż osobiście nie umieściłem go w rankingu swoim, który sobie wcześniej przygotowałem. No ale tak, był to rzeczywiście film również definiujący Finchera, więc zdecydowanie zasługuje na swoje miejsce. Idąc dalej, i myślę, że tak rozmawialiśmy sobie przed audycją, Kamil się pytał, czy mam przygotowane dla niego jakieś świnie, żebym mu coś podrzucił, jakieś kłody. No i myślę, że miejsce czwarte będzie taką minimalną kłodą, ale mogę się mylić, bo nie rozmawialiśmy o naszych miejscach, więc wlatuje na miejsce czwarte przeze mnie nominowany Social Network. Film z 2010 roku. No i generalnie bardzo dużo osób uważa, że jest to film słaby. Ja uważam, że jest to film świetny i uważał tak nie jeden krytyk, bo po prostu napięcie, szybkie tempo, które było zbudowane w tym wszystkim i socjopatyczny protagonista naprawdę budował ciekawą scenerię, ciekawą historię. No i myślę, że to zaskoczyło wiele osób, że był to film o twórcy Facebooka, a nie o jakimś, powiedzmy, psychopatycznym złoczyńcy. I naprawdę był to film, moim zdaniem, naprawdę udany. No i oczywiście coś, co jeszcze jest perełką w tym filmie, to oscarowa muzyka Trenta Reznora.
Poczekaj, ty tutaj wspominasz o jakimś, że nie podobało się to krytykom. Powiem ci, że zwaliłeś mnie tutaj naprawdę z nóg tym, że zamieściłeś ten film tak nisko stosunkowo. Nie zdradzę, które miejsce u mnie w rankingu by zajmował. Początkowo chciałem go doprowadzić do tego miejsca, no ale niestety, tak jak powiedziałeś, zaskoczyłeś i mnie. No, ja o wiele bardziej chyba zainteresowałem się tym produktem od strony tego, jak ponadczasowym filmem jest The Social Network. Ponieważ, jak wiemy, młode pokolenie zostało wychowane w erze Facebooka. Sam film miał swoją premierę na początku 2010 roku, jeśli dobrze pamiętam. Dlatego film może przeżyć wiele pokoleń i może on wnosić dla każdego z nas, którzy wychowali się w Facebooku, takie nowe światło na twórczość i życie Marka Zuckerberga. No ja chciałem właśnie tutaj dodać wcześniej, jak myślałem, że wyżej będzie to na podium, że nie zdziwiło cię to, jak fajnie można nakręcić film o producencie Facebooka i zrobić z niego thriller, a wręcz dreszczowiec, który trzyma cię na krańcu siedzenia i nie jest to film o psychopacie?
No zdecydowanie, bo generalnie obejrzałem ten film nie w kinie, więc myślę, że to tutaj dużą rolę zagrało, ale pozytywnie dla tego filmu. Pozytywnie, bo pierwszy raz obejrzałem ten film ze znajomymi, no i myślałem sobie, no kurczę, co za milenialsi, nie? Będziemy oglądali film o Zuckerbergu, o Facebooku, o tym, jak powstał, o jego założycielu, nie? No to nie będzie to dobry film, ale mówię, dobra, jesteśmy w grupie znajomych. No i potem dowiedziałem się, że nakręcił go Fincher i nic mnie nie dziwiło już w tym filmie, dlaczego było pokazane tak, jak było. I był to majstersztyk, naprawdę majstersztyk, chociaż dla mnie nadal to czwarte solidne miejsce dla niego pozostaje, gdyż top 3, które będzie po przerwie, myślę, że będzie miało szansę przebić, ale zobaczymy.
Dowiemy się po przerwie. Oczywiście też na wielkie zasługi zasługują bohaterowie tego filmu. Polecamy.
Jesteśmy z powrotem na antenie, wracamy po krótkiej przerwie. Przed chwilą prezentowaliśmy Państwu nasze top od 6 do 4 filmów Finchera. I wyszło na to, że szóstką jest Azyl, piątką jest Gra, a czwórką jest Social Network według naszego rankingu. Zobaczymy na sam koniec, będziemy dyskutowali, czy obydwaj się zgadzamy, czy nie zgadzamy z tym rankingiem. Może nawet przedstawimy swój własny. Zobaczymy. Na razie idziemy dalej. Miejsce trzecie. Kamil, przejmujesz głos. Śmiało.
No to w takim razie po tych perturbacjach, które wydarzyły się w naszym rankingu, na miejsce trzecie trafia film pod tytułem Zaginiona dziewczyna. Jest to film, który jest jednym z dwóch najbardziej mainstreamowych filmów, które stworzył David Fincher, tak mi się wydaje, ponieważ mówi on o sytuacji, w której role się odwracają. Tak jak zawsze w filmach Finchera mieliśmy doświadczenia z potężnymi postaciami, kreacjami mężczyzn, tutaj poznajemy potężną kreację kobiety, która jest zmotywowana do tego, aby spłatać nie lada psikusa swojemu mężowi. W fenomenalnych rolach Ben Affleck i Rosamund Pike. Tak razem z nimi wszystko spinają wybitni aktorzy, czyli Carrie Conn, która występowała w roli siostry właśnie Bena Afflecka, oraz Tyler Perry, po którym totalnie nie spodziewałem się takiego odpału umiejętności, który wykrzesał z niego David Fincher. I tak jak wspomniałem, jest to totalnie odwrotny film Davida Finchera, który wystawia na piedestał właśnie potężną rolę kobiecą. Może jest to spowodowane sukcesem, który osiągnął film Dziewczyna z tatuażem, w którym Rooney Mara też bardzo dobrze pokazała się w tej drugoplanowej roli kobiecej. Nie wiem, jakie są twoje odczucia na temat tego filmu, ale jestem bardzo ciekawy, co o tym powiesz.
O zaginionej dziewczynie, tak? No, bardzo ciekawy opis dałeś. Ja byłem dość negatywnie nastawiony do tego filmu, zabierając się za oglądanie go, gdyż występuje w nim Ben Affleck, a tego aktora fanem nie jestem, nie byłem i wątpię, żebym był. Głównie przez to, że troszeczkę zepsuł mi Batmana i myślę, że od tego się zaczęło. No ale niesamowita Rosamund Pike, która pokazała, zrobiła show. No i przede wszystkim podobało mi się to, że ten film nie do końca jest tym, czego się spodziewamy po czymś takim, bo on naprawdę miesza w głowie, on się dosłownie bawi widzem, droczy się z nim, że myślimy, że no dobra, teraz będzie coś tam, albo coś tam się wydarzy. I Fincher za każdym razem tak kiwa paluszkiem i robi co innego w tym filmie, więc było to niezwykle zaskakujące. Ciekawym też było to zabiegiem, że ten film miał troszeczkę charakter taki moralizatorski, co nie jest zwyczajem Finchera, a tutaj się to pojawiało. Aczkolwiek nie było to aż tak, a nie kłuło to w oczy w taki sposób, jak to robią niektóre filmy, więc myślę, że tutaj nadal ten dobry smak został zachowany i zdecydowanie to trzecie miejsce, choć dyskusyjne, to może zostać, ponieważ był to film naprawdę bardzo dobry.
Tak, cudnym zabiegiem ze strony Finchera jest to, jak zgrabnie przerzuca, dorzuca kamyczki na wagę właśnie na stronę Bena Afflecka czy też Rosamund Pike i balansuje na krawędzi razem z widzem po tym, po której stronie mamy stanąć tak naprawdę. Ta zabawa jest naprawdę ciekawie poprowadzona, co wiąże się z niemałą ucztą filmową i naprawdę ciekawym thrillerem, czy też dreszczowcem w jego wykonaniu.
No tak, i teraz przechodzimy do top 2. I tutaj miałem zagwozdkę, ale poszedłem głosem rozsądku i na miejscu drugim umieszczam film pod tytułem 7 z 1995 roku. Zastanawiałem się, czy nie powinien być jednak wyżej, ale myślę, że to drugie miejsce jest jak najbardziej sprawiedliwe dla niego, bo pamiętajmy, że rozmawiamy o Fincherze, nie rozmawiamy o byle pierwszym, lepszym reżyserze, który nakręcił kilka dobrych filmów. I powiedzmy, dla przeciętnego reżysera 7 byłoby osiągnięciem życia, a dla Finchera według mnie jest jego drugim największym osiągnięciem. No dlaczego? Zacznijmy od tego, że to jest jeden z najlepszych i najbardziej dopracowanych kryminałów w historii kina. Podkreślam, jeden z, to nie jest ten najlepszy, ta perełka jedyna, ale jeden z tych topowych, naprawdę ciężko mu dorównać. Jest mroczny, cały czas jest deszczowy obraz miasta, które jest wręcz obrzydliwe, a jednak wciąga. No i połączone to jest z historią seryjnego mordercy, który w charakterystyczny sposób wymierza sprawiedliwość w cudzysłów oczywiście, ludziom w tym mieście. No i ta chemia, która powstała między bratem Pittem a Morganem Freemanem, tworzyła takie fajerwerki według mnie na na ekranie, że powinno to mieć przynajmniej odzwierciedlenie w drugim miejscu tutaj u nas, a i większe odzwierciedlenie oczywiście przy nagrodach, no ale niestety. Więc tak, to jest moja kandydatura na miejsce numer 2.
No, u mnie też film 7 zajmowałby drugie miejsce. Jest to spowodowane tym, że jest to film, który traktuje o podobnej tematyce jak Milczenie Owiec, na przykład, które pojawiło się w 1987 roku, jeśli dobrze pamiętam, na ekranach kin, ale to właśnie 7 Davida Finchera tworzy taki nieodrębny obraz thrillerów. Właśnie dzięki niemu zapoznałem się z tym gatunkiem i jest to dla mnie taki obrazek, w który jestem wpatrzony za każdym razem, gdy słyszę, że to jest gatunek thriller. Od razu mi się kojarzy 7. I tak jak wspomniałeś, niesamowite połączenie zarówno starszego, dojrzałego już Morgana Freemana, czy też właśnie młodego, nieopieszałego Brada Pitta stworzyło naprawdę ciekawy obraz, z którego aż kipiało tymi takimi sugestywnymi docinkami, które koniec końców zamieniły się w to takie człowiecze braterstwo dwóch właśnie partnerów właśnie z tego samego zawodu, jakim jest policja. No i tak jak już mówiłeś, postać Johna Doe, odgrywana przez Kevina Spacey'ego i ta cała mistyczność, którą stworzył David Fincher przed premierą tego filmu, czyli zabieg, na który mało osób by się wtedy zdecydowało, ponieważ Kevin Spacey był bardzo rozpoznawalnym aktorem, czyli to, że został on usunięty z plakatu promującego oraz napisów otwierających film, dzięki czemu pozostawiał fanów, widzów tego seansu w niepewności, aż w końcu John Doe pojawia się na ekranie i na pewno było to niemałym zdziwieniem, ale spisał się bardzo, bardzo fajnie w tej roli i tak jak już wielokrotnie używaliśmy tego cytatu, What's in the box?
Tak jest, What's in the Box. No stała się to, rzeczywiście ten film stał się inspiracją dla popkultury w niejednym temacie. I myślę, że dlatego jest tak dobrze zapamiętany w historii i powinien być u nas bardzo wysoko. A teraz czas na miejsce pierwsze, na trudną decyzję.
No, jest to faktycznie trudna decyzja, ponieważ mierzyliśmy się z 11 filmami wielkiego twórcy, jakim jest David Fincher. Umysłu, który tworzy tak niewyjaśnione historie, w których zagubiłby się niejeden psycholog. No, a my tutaj staraliśmy się jakoś właśnie przybliżyć, czy też wytłumaczyć i sprostować nasze wybory. No więc zabieram głos w tej sprawie i na miejscu pierwszym stawiam Fight Club.
No myślę, że jest to uzasadniony wybór. Może zacznij ty dlaczego? Ty wybrałeś, więc zacznij ty, potem może ja dopowiem.
Tak z prostego myślenia, jak zobaczyłem od razu właśnie filmografię Davida Finchera i rzucił mi się od razu w oczy film Fight Club. Jest to film, który obejrzałem, podejrzewam, w dosyć młodym wieku, przez co kiedyś, jakbym robił ten ranking, na pewno nie znalazłby się tak wysoko, ale podchodząc do tego tytułu kolejny i kolejny raz, doszukiwałem się w nim takich kolejnych analogii, które wydaje mi się, że da się zrozumieć tylko z wiekiem. I ten film jest naprawdę głęboką mieszanką tego, co siedzi w głowie, dosłownie, bo tutaj poznajemy naprawdę ciekawe portrety postaci w głównych rolach niesamowity Edward Norton oraz Brad Pitt, wspomagany przez Helenę Bonham Carter. Trzeba zwrócić uwagę na pewno na to, że oni odgrywali właśnie główne role w tym filmie, więc jest to poniekąd film trzech aktorów, który tak wpada w pamięć i potrafi zadać tak wiele znaków zapytania, o co chodzi, jak to działa, po co to jest i co autor miał na myśli. I za to właśnie ten film jest u mnie tak wysoko, ponieważ za każdym razem, gdy go oglądam, stawia przede mną kolejne takie pytania.
No tak, zdecydowanie. Tutaj kolejny film, co ciekawe, z Bradem Pittem i my wymieniliśmy już 7. Wymieniliśmy Fight Club. Był jeszcze film kiedyś, ciekawy przypadek Benjamina Buttona, w którym również brał udział Brad Pitt, więc tu widać, że ta współpraca między nim a Fincherem rozwijała się bardzo dobrze i w tym filmie również to Pitt pokazał, że odnalazł się w tym wszystkim. Zacznijmy od tego, że jak często spotykamy w thrillerze, w dreszczowcu satyrę, a tutaj satyra świata została wykonana w sposób niesamowity. W ogóle rozmawiając o tym filmie, łamiemy dwie pierwsze zasady Fight Clubu, czyli nie mów o Fight Clubie, ale no trzeba o tym porozmawiać, więc kontynuując. Po pierwsze, film stał się tak kultowy, że znają go osoby, albo słyszały tytuł, albo znają jakieś teksty, albo znają fotosy z tego filmu, osoby, które zapewne nawet nie widziały tego filmu na oczy. No i to, co powiedziałeś, to było bardzo ciekawe i jak najbardziej się z tym zgadzam. Kiedyś, ponieważ też jako dość młoda osoba oglądałem ten film, wydawał mi się strasznie przejaskrawiony, strasznie taki brudny film, który nie za wiele miał na celu. No i dopiero z czasem i po wielu rozmowach z bardziej doświadczonymi osobami, może nie w tematyce kinowej, ale życiowej, uświadomiłem sobie, że ten film najlepiej jest oglądać z perspektywy bycia mężczyzną między 40 a 50 rokiem życia, gdy jesteś przepracowany, przemęczony. I to jest właśnie esencja tego filmu, że to byli zagubieni mężczyźni, którzy chociaż brutalnie to szukali odskoczni od tego życia codziennego. I właśnie jak tak się przyjrzałem z troszeczkę innej perspektywy, żeby to tak ładniej wręcz ująć, z innego punktu widzenia na ten film, to rzeczywiście zobaczyłem, jak niesamowitą produkcją on jest i do dzisiaj, pomimo że został nakręcony w 99, do dzisiaj może być aktualny, bo nadal wiele osób pracuje w korporacjach, jest zmęczona życiem, jest zestresowana wiecznie i szuka upustu swoim emocjom, co robili właśnie niektórzy w Fight Clubie. I myślę, że jest to zasłużone pierwsze miejsce.
Tak, jest to takie podsumowanie takiego fincheryzmu w czystej osobie po prostu, tak? Film ociekający brudem, klejący się wręcz, jak się patrzy, te kolory takie pozbawione w ogóle jakichkolwiek barw. Ten pesymizm bijący z tego wszystkiego, a pod nim właśnie usadowiona ta taka wartość, którą poznaje się wraz z obejrzeniem tego filmu kolejny i kolejny raz, to to, co Fincher robi najlepiej, czyli właśnie zaangażowanie widza nie na jeden seans, a na wielokrotność właśnie seansów, dzięki którym coraz to bardziej rozumiemy postacie i coraz to bardziej doceniamy kunszt tego reżysera. Dlatego może na koniec wspomnimy, jak ten nasz ranking wyglądał.
Jak się ułożył po kolei, no to zaczniemy. Miejsce numer 6, Azyl. Miejsce numer 5, Gra. Miejsce numer 4, Social Network. Miejsce numer 3, Zaginiona dziewczyna. Miejsce numer 2, 7. I miejsce numer 1 oraz zwycięzca dzisiejszego rankingu, film pod tytułem Fight Club. Czy się z tym zgadzamy, czy się z tym nie zgadzamy? Widać, że na twarzy i mojej, i Kamila pojawia się delikatny grymas, ale o tym porozmawiamy już za chwilę, a teraz piosenka pod tytułem Roxanne i wracamy za 2 minutki.
Those days are over. You don't right, Roxanne. You don't have to put on the red light, Roxanne. You don't have to put on the red light,
Roxanne. Red line, Roxanne. Red line, Roxanne. Red line, Roxanne. Red line, Roxanne. Red
line. I love you since I knew you.
Witamy po krótkiej przerwie. Teraz przybliżymy to, jak mógłby wyglądać nasz ranking, gdybyśmy robili go solowo, a nie we współpracy. Dowiecie się, czy jesteśmy z nim zgodni, czy jesteśmy usatysfakcjonowani, co byśmy zmienili i właśnie takie ostatnie pomysły na to, jak to mogłoby wyglądać.
No dobra, to skoro ja zaczynałem, to teraz również zacznę. I może powiem tak, nie jestem zrozpaczony rankingiem, jaki nam wyszedł, aczkolwiek dodałbym parę zmian. U mnie to by wyglądało po kolei tak. Na miejscu 6 Azyl, na miejscu 5 film, który się nie pojawił w naszym rankingu, a według mnie powinien, czyli Zodiak. Na miejscu 4 Zaginiona dziewczyna, na miejscu 3 Social Network, na miejscu 2 7 i na miejscu 1 Fight Club. Tutaj czołówka zostaje ta sama. Podczas naszej rozmowy, pomimo że wcześniej mój ranking wyglądał tak, że Social Network był na 4 miejscu, a Zaginiona dziewczyna na 3, to w trakcie naszej audycji zrozumiałem troszeczkę bardziej fenomen filmu pod tytułem Social Network i dlatego wskoczył on u mnie ostatecznie na miejsce 3. Według mnie tak to wygląda, tak wygląda ranking filmów Finchera. Nadal jestem wielkim zwolennikiem właśnie fenomenu filmu Fight Club. Pomimo, że go przez wiele lat nie rozumiałem, to gdy to do mnie dotarło, to zobaczyłem, że jest to film totalnie bezbłędny i film, w którym Fincher nie musi za nic przepraszać. To jest też niesamowite. I to tyle ode mnie, po prostu. Nie do końca się zgadzam z naszym rankingiem, który wyszedł, ale też ciężko mu całkowicie zaprzeczyć, ponieważ wszystkie filmy, które wymieniliśmy, były naprawdę genialne. I to, że się znalazły w top 6, to już jest naprawdę duże znaczenie.
Ja przy wyborze naszego rankingu kierowałem się przede wszystkim właśnie jakimiś... Starałem się wyważyć to, co właśnie dobre było w filmie, i sprawdzić, jaki miał, przypuśćmy, odbiór właśnie wśród krytyków i czy przetrwał ten bieg czasu. I dobierając filmy właśnie do tego top 6, pominąłem film Obcy, do którego sam Fincher się nie przyznaje, ponieważ twierdzi, że zbyt wielki po prostu błąd popełnił, podejmując się na tak młodym etapie swojej kariery realizację tego filmu, ale właśnie w przeciwieństwie do tego, co było, to w moim rankingu na 6. miejscu znajdował się film Dziewczyna z tatuażem, o którym nie wspomnieliśmy. Postanowiłem go pominąć i wykorzystać jego absencję na umieszczenie właśnie jakiegoś lepszego tytułu w wykonaniu Davida. Na miejscu 5. znajdowałaby się Gra, miejsce 4. Zaginiona dziewczyna, miejsce 3. 7, miejsce 2. Fight Club i na miejscu 1. znajdowałby się Social Network. A fenomenem tego filmu z mojej perspektywy jest to, że tak jak mówiłem, traktuje on o pokoleniu, w którym się po prostu urodziłem i może dlatego te odczucia związane z tą projekcją są ugruntowane w tym, że wychowałem się na Facebooku, było to naprawdę ciekawe przedstawienie postaci Marka Zuckerberga, który kojarzył nam się jako twórca dzieła, z którego korzystamy na co dzień, ukazanie go w takim złowieszczym wydaniu, z czego najprawdopodobniej Mark się nie za bardzo cieszy, ale no, ukazanie postaci, która jest znana na całym świecie nie ze strony tej złowieszczej, właśnie w ten sposób taki bardzo głęboki, wręcz psychologicznie skrzywiony, jest naprawdę ciekawe i Fincher tutaj wykonał naprawdę kawał dobrej roboty, za którą mi się wydaje, że no za mało został doceniony, a no według mnie powinien znajdować się też wyżej w naszym rankingu, ale tak jak mówiliśmy, jest to ranking, który tworzymy wspólnie, więc wiadomo, znajdują się w nim jakieś różne tutaj zamianki, podmianki, które nie każdemu muszą się podobać, ale właśnie na tym polega cały fun.
Tak, dokładnie. O to w tym wszystkim chodzi, że ścieramy swoje dwie opinie na temat danych filmów. I co ciekawe, jest to pierwsza taka audycja, w której na poważnie się ze sobą nie zgadzamy w czymś, ponieważ tutaj jednak zupełnie inny obraz tego rankingu mieliśmy. Wspomniałeś o filmie pod tytułem Dziewczyna z tatuażem, którego ja nie umieściłem w swoim rankingu celowo, bo po prostu nie ujął mnie ten film, ale myślę, że u mnie to było po prostu najzwyczajniej w świecie zły timing miałem przy oglądaniu tego filmu. Nie do końca wczułem się w to wszystko. Może byłem niewystarczająco dojrzały, żeby zrozumieć jeszcze wtedy Finchera. Mogło tak być, no ale podtrzymuję swoje decyzje na temat rankingu, ty również. I to jest piękno właśnie, które przedstawiamy w tej całej audycji, że punkt widzenia jest bardzo ważny. No mam nadzieję, że Fincher nakręci jeszcze wiele filmów.
Tak, nie lada gratką na pewno jest to, że podpisał on 4-letni kontrakt z Netflixem, więc przedłuża on swoją długoletnią współpracę z tą platformą. No i dla fanów jego twórczości oraz dla wielu fanów kina na pewno szykuje jeszcze nie lada ciekawą produkcję, dlatego wyczekujemy jej z niecierpliwością, bo ostatnią był Mank, na którego temat bardzo obszerną opinię wyraził Jakub Popielecki, czyli jeden z głównych bohaterów Filmwebu i do jego recenzji odsyłamy, ponieważ wyczerpał on tam temat, dlatego też z mojej strony Mank nie pojawił się w naszym rankingu.
No tak, zdecydowanie. Mam tylko nadzieję, że współpraca z platformą streamingową nie ograniczy wyobraźni i takiej chęci twórczej Finchera, bo jak wiemy, często platformy streamingowe nalegają stricte na zysk, a Fincher jednak tworzy właśnie takie filmy, jak sobie określaliśmy je zaraz przed audycją, że to jest reżyser bezpardonowy. On nie tworzy czegoś dla kogoś, on nie tworzy filmu, powiedzmy, do popcornu i do odpoczęcia, tylko tworzy coś, co ma na długo zapaść w pamięci, coś, co ma zmusić do myślenia. No i coś, co na pewno nie zamuli. Ciężko myślę, że jeżeli jesteśmy nastawieni odpowiednio do jego filmów, to wątpię, żeby ktokolwiek zasnął w fotelu, oglądając jego dzieła, ponieważ są niezwykle porywające i liczę, że kolejne jego produkcje będą podobne do tych, o których dzisiaj mówiliśmy.
Tak, zdecydowanie czekamy na fajerwerki ze strony tego reżysera. Wydaje mi się, że te 11 filmów, które dotychczas mogliśmy zobaczyć, to nie jest jeszcze pik umiejętności Davida Finchera, dlatego nie możemy po prostu przeoczyć jego kolejnych produkcji. I tak jak tworzyliśmy dzisiaj ranking, on zależał od naszego punktu widzenia, a punkt widzenia zależy
od punktu siedzenia.
I pamiętajmy o tym, każdy mógłby stworzyć swój ranking i na pewno stworzyłby on wiele pola do argumentacji, kontrargumentacji tych potyczek słownych i zachęcamy do tego, jeśli macie jakieś takie ciekawe przemyślenia na ten temat, możecie dać nam znać właśnie przez jakieś social media i na pewno nie pozostawimy tego bez żadnego komentarza.
Tak, dokładnie. Jako, że wrócił rok akademicki i rok szkolny, to jeżeli chcecie, polecajcie nas swoim znajomym, studentom, uczniom. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć czegoś o świecie kina, o świecie właśnie tego, co oglądamy na ekranie, ale troszeczkę z innej perspektywy, to zapraszamy do słuchania nas co tydzień w czwartki o 19 na Pallotti FM. Na stronie internetowej Pallotti znajdziecie również nasze audycje z poprzednich tygodni razem z muzyką, także serdecznie zapraszamy. Jeżeli coś was pominęło, tam są opisy, możecie sobie przeczytać, o czym to wszystko jest, odpalić sobie i przesłuchać albo naszego zdania na jakiś temat, albo innego rankingu, albo ciekawostek z technicznej strony świata kina, ponieważ takie audycje też były, takie audycje również będą. I cóż, słyszymy się za tydzień, klasycznie, wieczorną porą. Za dzisiaj bardzo dziękujemy. Mówił dla państwa Pablo i Kamilos.
Dziękuję wam bardzo, słuchacze.
Dzięki wielkie, do usłyszenia.
In blue, see the sky in front of you.